pierwszego listu do Koryntów, wersety od 23 albo od 26 piszą słowami apostoła Pawła, tak jak on, który nie uczestniczył w tej pierwszej pamiątce, która została ustanowiona przez naszego Pana. Tak samo i my w niej nie uczestniczyliśmy. My, bo nie żyliśmy w tamtych czasach. Apostoł Paweł dlatego, że go wśród apostołów naszego Pana jeszcze wtedy nie było. Wtedy jeszcze był wrogiem sprawy pańskiej, ale przyjął. I apostoł mówi, albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przykazałem. Że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. To właśnie i my dzisiaj będziemy robili. Spożywali chleb na pamiątkę złamanego ciała naszego Pana, czyli jego ciała oddanego w ofierze. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilokroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Tak samo i my będziemy pili kielich zawierający owoc winorośli na pamiątkę przelanej krwi naszego Pana, jego oddanego życia. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Tak samo i my dzisiaj będziemy to czynili. Bardziej niż w zwykły dzień, dzisiaj skupiamy się właśnie nad zwiastowaniem śmierci naszego Pana, na wspominaniu tej śmierci, na ocenianiu wagi, znaczenia tej śmierci dla nas. Możemy powiedzieć, chociaż historia świecka tego do dzisiaj nie odnotowała, bowiem zajmuje się inszymi rzeczami, którym przypisuje wielką wagę, ale 3 kwietnia 33 roku naszej ery był to punkt zwrotny w historii ludzkości. Póki co najważniejsze wydarzenie, porównywalne tylko i wyłącznie ze stworzeniem człowieka kilka tysięcy lat wcześniej, którego dokonał Bóg. Rozpoczęła się wtedy historia ludzkości, która bardzo szybko, ludzkość bardzo szybko zeszła na złą drogę. Okres raju, pobytu naszych rodziców w raju trwał bardzo krótko. Bardzo szybko pojawił się grzech, a związana z nim potępienie ze strony Boga, klątwa, jaka spadła na człowieka i na ziemię. I wieczność człowieka wyglądała beznadziejnie, bo żył ileś lat, w miarę upływu czasu, jak historia Starego Testamentu podaje, coraz krócej, ten okres życia człowieka się skracał, umierał i na tym byłby jego koniec, gdyby Bóg nie miał przewidzianego tego punktu zwrotnego, o którym właśnie dzisiaj mówimy, który dzisiaj chcemy uczcić 1984 lata później po tym wydarzeniu. Dzięki ofierze naszego Pana śmierć człowieka nie jest końcem jego istnienia, ale jest dla niego nadzieja na życie przyszłe, na życie w tym raju odkupionym, odzyskanym przez naszego Pana. W takim raju na ziemi, a nawet dla niektórych i w niebie, nawet taka nadzieja, taka możliwość była dzięki ofierze naszego Pana. To wszystko właśnie dzięki tej ofierze, którą złożył, a kulminacyjnym punktem jego ofiary było jej zakończenie. Nasz Pan rozpoczął ją przy Jordanie, kiedy tam przyszedł do Jana, aby ten go ochrzcił. Chrzest Jezusa oznaczał oddanie jego życia na służbę Bogu, na śmierć, po to, by mogło jego to życie ludzkie stać się okupem za człowieka. Wtedy zaczął, ale najważniejszy jest koniec, bo dzieło można rozpocząć, a jak się go nie zakończy, no to wtedy nie ma pożytku z tego rozpoczęcia. Dlatego koniec jest ważniejszy niż początek. I żeby koniec był dobry, ma większe znaczenie niż żeby początek był dobry. Chociaż w przypadku naszego Pana i początek był dobry. Wszystko było dobre, nieskazitelne, bezgrzeszne, bo inaczej nasz Pan nie mógłby być tą ofiarą, a był przecież tym barankiem niepokalanym, czystym, odłączonym od grzeszników. Ale najważniejszy jest koniec, że nasz Pan dokończył tej ofiary w sposób doskonały, bo dzięki temu Bóg mógł tą ofiarę przyjąć i ten punkt zwrotny został osiągnięty w dziejach ludzkości. Można wtedy powiedzieć, że chociaż do dzisiaj nie jest to ogólnie widziane, bowiem Bóg swój plan rozwija powoli i w ukryciu przed ogółem ludzkości, sprawiedliwość zwyciężyła i zatriumfowała. Klęska szatana została przypieczętowana, chociaż do dzisiaj jej nie widać, to przez cały ten czas wciąż większość ludzkości idzie bardziej za szatanem niż za Bogiem, ale to odwrócenie tego wszystkiego jest tylko kwestią czasu i ram czasowych, które przewidział Bóg, bowiem ofiara naszego Pana sprawiła, że to zwycięstwo sprawiedliwości zostało osiągnięte, bowiem nasz Pan przez swoją śmierć zaspokoił wymagania boskiej sprawiedliwości względem człowieka i uzyskał dla człowieka szansę uzyskania życia wolnego od potępienia adamowego, wolnego od tych wszystkich mankamentów tego życia, które towarzyszą nam dzisiaj, czyli chorób, słabości, różnego rodzaju, które nas dotykają, niesprawiedliwości tego świata, niesprawiedliwości w nas samych, niesprawiedliwości w naszym otoczeniu. To wszystko, co czyni życie uciążliwe, nasz Pan odkupił nas od tego i uzyskał dla nas szansę życia wiecznego w raju na ziemi. Życia bez bólu, bez łez, bez cierpienia, bez śmierci, która chyba jest najstraszniejszym i najgorszym elementem klątwy, bowiem kończy to tą egzystencję, to życia człowieka tutaj na ziemi, jakie by ono nie było. Wciąż większość ludzi to życie sobie ceni i chciałaby, żeby jak najdłużej trwało, pomimo dolegliwości, chorób i innych niedostatków, które mogą odczuwać, to wciąż ludzie chcieliby żyć, więc śmierć jest najgorszym wrogiem człowieka, czymś, co człowiekowi najbardziej doskwiera, bo kończy nasze życie. I gdyby nie nasz Pan, to po takiej śmierci nic by już nie było dla nas. A dzięki ofierze naszego Pana możemy mieć nadzieję na życie wieczne, na życie w raju Bożym. Dlatego Jego ofiara ma tak wielkie znaczenie, dlatego zwiastujemy tą Jego śmierć i ofiarę przez Niego dokonaną, okup, jaki złożył w ręce boskiej sprawiedliwości za człowieka, bowiem dzięki temu jest dla nas szansa życia wiecznego. Z tego też względu nasz Pan jest największym z ludzi, bo tutaj będąc na ziemi był w ludzkiej naturze, więc możemy nazwać go człowiekiem. Największym z ludzi, jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi. Bo dlaczego, ktoś mógłby zapytać, to można by bardzo wiele różnych, z różnych punktów widzenia odpowiedzi na takie pytanie udzielać. Można by kilka godzin mówić, udzielając odpowiedzi, a to z jednego punktu widzenia, a to z innego punktu widzenia. A ja powiem akurat to na to krótko z takiego punktu widzenia, który mówi, jest największym z ludzi, bo zrobił coś, czego nie zrobił żaden inny człowiek, bowiem nie byłby w stanie. Czyli oddał na rzecz innych coś, czego oddawać nie musiał, po to, by inni mogli mieć to, co utracić muszą. I nikt więcej nie był, takiego czegoś nie dokonał w swoim życiu, w swoim istnieniu. Nasz Pan oddał swoje życie, którego oddawać nie musiał, po to, by ludzie, którzy swoje życie stracić muszą, mogli mieć je z powrotem. I nikt inny nie mógł czegoś takiego uczynić, tak jak zresztą Biblia mówi, że nikt tak okupu za duszę brata swego nie da, za swojego bliźniego, bo nie ma wystarczająco dużej wartości, by za życie bliźniego mógł zapłacić, bo sam musiałby mieć najpierw doskonałe życie, żeby mógł za bliźniego swego zapłacić, a by mieć takie doskonałe życie, będąc człowiekiem tutaj na ziemi, nie można było być z rodu Adama. Bo każdy z rodu Adama, każdy z nas jest skażony grzechem, ma niedoskonałe życie i doskonałej ofiary nie może przedstawić Bogu, nie może po dzień dzisiejszy. Tylko nasz Pan, który nie był z rodu Adama, urodził się jako człowiek, ale to było przeniesione życie Logosa, wielkiej, potężnej istoty duchowej, która zrezygnowała ze swojej najwyższej, drugiej po Bogu natury i rangi we wszechświecie, po to, by przyjąć postać człowieka, by stać się człowiekiem i by tą ofiarę złożyć Dlatego nasz Pan jest tak wielki, dlatego obchodzimy rocznicę kolejną Jego śmierci i pamięć o Jego ofierze będzie po wsze czasy obchodzona. I to nawet za miliony lat, po tym jak ludzie zapomną już o wszystkich wielkich bitwach i innych wydarzeniach, które dzisiaj sławi historia świecka. A jak będą pamiętać, to nikt nie będzie tego obchodził ani czcił, a śmierć naszego Pana będzie z wdzięcznością przez całą ludzkość oceniana po wieczne czasy, bowiem ludzkość wiecznie żyjąca na doskonałej ziemi będzie wiecznie pamiętała, że zawdzięcza to ofierze naszego Pana. Dlatego będzie to obchodzone w takiej czy w innej postaci po wsze czasy. Bo tak wielkiej rzeczy dokonał nasz Pan Jezus Chrystus. Tak jak to opisał apostoł Paweł w liście do Filipian, że wyparł się samego siebie, tej swojej wielkiej, wspaniałej duchowej natury, którą posiadał. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Stał się człowiekiem. A okazawszy się z podstawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. To zaznacza bardzo apostoł Paweł, że nie tylko do śmierci, ale to do śmierci krzyżowej, która jest najgorszym, czy jednym z najgorszych rodzajów śmierci, bo nie jest śmiercią nagłą, tylko śmiercią trwającą długi okres czasu. Relacja historyczna podaje, że ludzie na krzyżu potrafili wisieć i umierać pomalutku przez tydzień cały, zanim to ukrzyżowanie, to cierpienie doprowadziło ich do śmierci z bólu i zwycięczenia, a też była to śmierć, która związana była z hańbą. Dla Żydów najgorszy rodzaj śmierci, nie tylko ze względu na cierpienie związane z tym rodzajem śmierci, nie tylko na jej powolność, ale na hańbę, z jaką się wiązała. Śmierć zarezerwowana dla najgorszych ze złoczyńców. Tak jak zakon dany Mojżeszowi mówił Żydom, przeklęty każdy, który zawiśnie na drzewie. Krzyż jest z drewna zrobiony i jest się tam wieszanym. Na takim krzyżu, więc był to szczególnie haniebny rodzaj śmierci, dlatego apostoł Paweł to podkreśla, że nasz Pan był posłuszny do śmierci i to nawet do śmierci krzyżowej. Nie tylko do śmierci, ale do śmierci krzyżowej. A zanim doszedł do krzyża i do tej śmierci krzyżowej, nasz Pan nie umierał długo na krzyżu, zaledwie około 3 godzin. Na tym krzyżu umierał, bowiem nasz Pan, gdy był krzyżowany, przybijany do krzyża, był człowiekiem już prawie martwym z wyczerpania swojego. Nie był, choć był młodym człowiekiem, czy zaledwie 33-letnim wówczas, czyli można by powiedzieć, powinien być w pełni sił, ale zmarł w kilka godzin na tym krzyżu. Zaledwie, by tymczasem inni mężczyźni wisieli z pełni sił, wisieli po tydzień czasu. Jego towarzysze, dwaj złoczyńcy, którzy zostali ukrzyżowani wraz z nim, to żeby nie wisieli dalej i swoim widokiem nie psuli święta, które zaczynało się u Żydów kilka godzin później o 18, tak, no to ich śmierć trzeba było sztucznie przyspieszyć poprzez złamanie ich goleni po to, żeby się w kilka minut udusili na tym krzyżu i żeby martwych można było ich zdjąć. Naszego Pana nie trzeba było, bo on już był martwy, gdy nadszedł ten czas, gdy żołnierze podeszli, by szybko zakończyć sprawę ze względu na nadchodzące święto żydowskie, by ci wiszący nie psuli widoku, bo dla Żyda tak każdy wiszący na drzewie jest przeklęty i widok by im psuł humor w nadchodzącym święcie, które się o 18 tego dnia rozpoczynało wśród nich. Nasz Pan był już ledwo żywy, gdy był krzyżowany. Z tego powodu umarł tak szybko. A dlaczego był tak ledwo żywy? Bo przez swoją służbę 3,5-letnią nasz Pan się nie oszczędzał. Eksploatował się bardzo szybko. Jeżeli ktoś żyje bardzo intensywnie, notorycznie, non-stop, nie dosypia, wykonuje pracę ponad swoje siły znacząco, to nie może liczyć na długie życie. No ale nasz Pan nie przyszedł tu na ziemię po to, by długo żyć. Jego celem nie było jak najdłuższe życie. Przyszedł po to, jak sam powiedział, by dać świadectwo prawdzie, by wnieść światło na ten świat. Aby to światło świeciło intensywnie, nasz Pan musiał się szybko zużywać. Tak samo jak świeca płonąca dużym płomieniem intensywnym spala się bardzo szybko. Tak samo nasz Pan spalał się bardzo szybko. Można powiedzieć, najszybciej jak się da. A z drugiej strony w momencie swojego poświęcenia, w wieku 30 lat, miał więcej sił żywotnych niż inny 30-latek, bo był przecież doskonały. Był nie tylko doskonały moralnie, uczuciowo, religijnie, ale także miał doskonały cielesny organizm, czego nie miał żaden inny 30-latek wówczas, już po kilku tysiącach lat degradacji. Więc rozpoczynał z bardzo silnym organizmem, silniejszym od wszystkich innych ludzi na ziemi, bo tylko on był wtedy doskonały. A mimo wszystko, przez to, że tak intensywnie się nasz Pan eksploatował przez te 3,5 roku później zostało mu, można powiedzieć, 1% sił żywotnych. W 3,5 roku zużył 99% swoich sił żywotnych, co większość ludzi wówczas żyjących nie zużywała nawet w 10 razy dłuższym okresie czasu, czyli podczas 35 lat, tylko zabierało im to 40 czy 50 lat, zanim ze starości umierali, mając 70 parę czy 80 parę lat, bo tyle długość, można przyjąć, że wówczas długość życia wśród Izraelitów mogła wyglądać. Nasz Pan to wszystko zużył, ale dał piękne świadectwo. Spalał się rzeczywiście bardzo szybko, ale płomień był intensywny. I po to nasz Pan przyszedł, żeby jak największe świadectwo dać prawdzie. Nie przyszedł po to, by żyć wygodnie i żeby inni mu usługiwali, tylko przyszedł po to, by ponosić trudy, niedostatki i żeby służyć innym, i to ponad siły. Od wieczoru do nocy usługiwał innym. Głosił, uzdrawiał, wędrował, przemieszczając się też w bardzo trudnych warunkach z jednego miejsca do drugiego, a noce, czasami często całe, spędzał na modlitwie, na kontakcie ze swoim Ojcem. Żaden z nas nie wytrzymałby takiego stylu życia i takiego obciążenia nie tylko przez 3,5 roku, ale przez 3,5 miesiąca by nie wytrzymał, jego organizm by odmówił mu posłuszeństwa. Nasz Pan w taki sposób się zużywał. Gdybyśmy chcieli właśnie, chcę zwrócić uwagę na wielkość jego ofiary, żebyśmy tym bardziej mogli ocenić, jak coś wielkiego, coś wspaniałego dla nas uczynił. To jego stałe nauczanie i głoszenie. Przemawianie publiczne, zwłaszcza pod gołym niebem, jest bardzo wyczerpujące. Ktoś, kto tego nie spróbował, to tego nie wie, ale jak spróbuje, to się przekonuje, że to jest rzeczywiście przemawianie publiczne, a zwłaszcza pod gołym niebem, gdzie trzeba głos wytężyć. A wiemy, że nasz Pan, jak mamy relacje, które mówią, że nakarmił, a to 4 tysiące ludzi, a to 5 tysięcy ludzi, to wcale nie nakarmił, to wcześniej przemawiał do takiej rzeszy ludzi, liczonej w tysiącach. Jak trzeba mówić, żeby kilka tysięcy ludzi się usłyszało? No jest to, większość z nas nie potrafiłaby tak głośno mówić, a im głośniej się wtedy mówi, a jeszcze jak się wkłada w serce w to, co się mówi, jest wyjątkowo wyczerpującą czynnością. Nieraz słyszałem człowieka, który jak spróbował przemawiać publicznie, to później stwierdził, że lży jednak wagon węgla wyładować, niż godzinę stać ze stołem i przemawiać do innych. Tak więc w ten sposób nasz Pan się eksploatował dla dobra swoich słuchaczy. To, co mówił, nie mówił dla siebie i nie dlatego, że miał szczególną przyjemność w mówieniu, tylko żeby budować swoich słuchaczy, by wnieść światło Ewangelii, dobrej nowiny w ten świat. Ciągle czuwał, spędzał czas na modlitwie, pieszo wędrował, o czym to już było wspominane. W owych czasach ludzie tacy jak nasz Pan, czyli ludzie biedni, podróżowali bardzo niekomfortowo na piechotę, w gorącym klimacie. To nie jest klimat umiarkowany jak w naszym kraju, tylko tam jest klimat gorący. Zwłaszcza w lecie jest niesamowicie upalnie i idzie się przez pustynię, czy tereny półpustynne, gdzie od samego podłoża jest żar, bije nie z tej ziemi, można by powiedzieć, a od słońca drugi żar z drugiej strony, a jeszcze piasek ciągle między te, w tych sandałach jest. To jest męczące. Mamy opisy Ewangelii, żeby wędrował z uczniami. Nasz Pan siadał zmęczony. Ewangelia Jana opisuje taki jeden incydent, jak usiadł zmęczony przy studni, gdy przechodzili przez Samarię i wysłał uczniów, by nakupili, co potrzebne było im do zjedzenia. Ale gdy pojawiła się zaraz okazja przy tej studni, by dać świadectwo prawdzie Samarytance, która przyszła do tej studni, to nasz Pan nie pomyślał sobie, a jestem zmęczony, dlatego odprawiłem uczniów, żeby mieć chwilę tutaj spokoju, to będę udawał, że mnie tutaj nie ma i ta Samarytanka pójdzie sobie. Tylko skorzystał, gdy były uszy ku słuchaniu, by nasz Pan spojrzał na człowieka i widział, że ten ktoś może nadaje się do przyjęcia Ewangelii, do tego poselstwa, które on ma do przedstawienia. Gdy to dostrzegł, to nie myślał o swoim zmęczeniu, tylko zawsze wykorzystał tą okazję, by Słowo Boże przedstawić, by grono tych, którzy mogli zostać zbawieni, zostało powiększone o choćby o jedną osobę. Każdy jeden jest wart wiele dla Boga i dla Jezusa Chrystusa. Więc to wszystko eksploatowało naszego Pana, zużywało Jego siły. Nasz Pan także musiał w swoim życiu borykać się, stawić czoła sprzeciwianiu się grzeszników, co na pewno jest wyczerpujące, to co przechodził, te sprzeciwy, próby podchodzenia go przez faryzeuszy, którzy starali go się złapać na jakimś słowie, zadawali pokrętne pytania, by go przyłapać inaczej, że można by mu zarzut postawić, albo przed władzami świeckimi, rzymskimi, albo przed, żeby powiedział coś, co się Żydom nie będzie podobało. I te sprzeciwy, które bardzo są wyraźnie, najwyraźniej opisane przez ewangelistę Jana w jego Ewangelii, nasz Pan się musiał z tym borykać. Czy nie, nasz Pan także czynił wiele cudów, będąc tutaj na ziemi, a szczególnie cudy uzdrawiania kosztowały go bardzo wiele, bowiem leczył kosztem własnych sił witalnych. Uleczył kogoś i odczuwał utratę witalności. Robił się słabszym. Tak? Kto z nas by na coś takiego się decydował? Uleczę kogoś, ale zaraz sam się zrobię słabszy. Trzeba być mocno nieegoistycznym, żeby oddawać siebie na rzecz dobrego. Ale nasz Pan osiągnął, że On właśnie po to przyszedł, by położył Ci duszę swoją na ofiarę za ludzkość, za innych. I chociaż wychodziła z Niego moc, tak jak nawet mamy zapisane w Ewangelii, że w jednym przypadku dotknęła się Go chora niewiasta, wtedy tłum był wokół naszego Pana i On się zapytał, kto się dotknął moich szat, bowiem poczuł, że moc uchodzi z Niego. Więc pobierał z własnego organizmu te siły witalne, które były potrzebne na odbudowanie utraconej witalności chorych, by usunąć powód choroby, jaki był w ich organizmie, co bardzo go wyczerpowało. A mamy opisane sytuacje, że, bo mamy jak, wiem, ileś tam kilkadziesiąt przypadków, pewnie jakbyśmy policzyli konkretnych, że nasz Pan uzdrowił tego, w takiej sytuacji tutaj, tego, który był chromy, a tamten miał uschłą rękę, a tamten miał ducha, był opętany przez ducha. Są takie sytuacje opisane, ale są też krótkie wzmianki, że nasz Pan uleczył cały dzień, uzdrawiał. Że od świtu do nocy przynosili chorych z całej okolicy, bo się wieść rozeszła. To jak leczył od świtu do nocy, to ile ich było? 5 czy 10? Nie jest podane, ale na pewno były to ilości liczone w setkach. Jak uleczysz setki ludzi i za każdym razem uchodzi z ciebie moc, to aż dziw, że nasz Pan miał tej mocy aż tyle, że jego doskonały organizm posiadał tak wielką moc, że mógł tyle oddać. Ale nic dziwnego, nie dziwi, że 3,5 roku, po 3,5 roku takiej działalności został mu 1% tego tych sił witalnych, które miał. nasz Pan był tak wyczerpany, że w ogrodzie Getsemane, gdy przechodził swoje doświadczenia w ostatnich godzinach swojego życia, to pocił się krwią, a jest to zjawisko wyjątkowo rzadkie w historii ludzkości, bo trzeba być właśnie w najbardziej skrajnej formie wyczerpania nerwowego, żeby do czegoś takiego doszło, co nie wiem, czy przydarzyło się komukolwiek innemu z ludzkości. Powiemy, w przypadku ludzkości zapewne ciało niedoskonałe wcześniej odmawia posłuszeństwa, zanim wyczerpanie nerwowe sił witalnych dojdzie do takiego punktu, żeby doszło do takiego objawu, to prawdopodobnie człowiek umiera wcześniej. I takie rzeczy, o ile w ogóle występowały wśród ludzi, to wyjątkowo rzadko. Więc nasz Pan, gdyby nie to, że został uśmiercony na krzyżu, to i tak jego życie nie trwałoby długo. Nasz Pan nawet bez gwałtownej śmierci, która została mu zadana, i tak nie żyłby lata całe jeszcze tego wydarzenia. No więc umarłby, jakbyśmy powiedzieli, z wyczerpania. To, co dla zwykłych ludzi nazywa się umieraniem ze starości, bo tak naprawdę oni nie umierają z tego powodu, że mają 80, 90 czy 100 lat, tylko z tego powodu, że przez ten czas zużyły się siły witalne i ich jest coraz mniej, że aż w pewnym momencie któryś organ odmawia posłuszeństwa, bo już tych sił do życia jest tak mało, że nie jest w stanie utrzymać pracy tego organu, która jest niezbędna do tego, żeby to życie trwało. Mówimy, że to ktoś umiera ze starości, no bo to, że żyje już tyle lat, jest powodem, że tak mało ma energii witalnej, ale to nie jest to najlepsza nazwa na ten proces. Najlepsza jest, że umiera z powodu braku sił witalnych. Więc nasz Pan tak samo, tak by niebawem umarł. A gdy weźmiemy przykład naszego praojca Adama, który nie poświęcał się na rzecz innych, który wypędzony z raju i żyjący w warunkach też niedoskonałych jak nasz Pan, uprawiając ziemię, która, jak Bóg mu powiedział, ciernie i osty miała mu rodzić, czyli uprawa jej, tej ziemi, nie była łatwa, to nasz praojciec Adam żył i umierał bardzo wolno. 928 lat zabrało mu, zanim zużył swój organizm doskonały. Tak, bo w momencie jego usuwania z raju trudno powiedzieć, żeby jego organizm nie był doskonały. On dopiero zaczął tracić doskonałość po wypędzeniu z raju poprzez brak właściwego pokarmu i życie w niewłaściwych warunkach, zbyt trudnych jak dla natury człowieka, żeby mogła wiecznie w nich żyć. Więc potrzebował na utratę takiej swojej pełnej witalności 928 lat. A nasz Pan 3,5 roku to zużył, ale właśnie na skutek tego, o czym mówiliśmy wcześniej, na skutek swojej zupełnie niesamolubnej, ofiarniczej działalności dla dobra innych, z którymi wchodził w kontakt. Naszemu Panu po prostu było żal tych ludzi. I chociaż przez każde uzdrowienie, zwłaszcza już pod koniec swojej misji, bo na początku to jeszcze tych sił witalnych miał bardzo dużo, w związku z tym każdego uzdrowienia nie odczuło tak bardzo, ale pod koniec jego misji, kiedy sił witalnych było jego coraz mniej, to odczuwał to każde kolejne uzdrowienie, że robi się coraz słabszy. W związku z tym jego życie i jego misja, jego działalność robią się coraz trudniejsze, bo on jest coraz słabszy. Ale widział chorego, który prosił o uzdrowienie, no nie mógł obojętnie. Jego kochające serce nie pozwalało go po prostu pominąć, odwrócić głowę i popatrzeć w inną stronę, tak jak nam, upadłym ludziom, to się zdarza zrobić. Żeby nie pogarszać sobie życia, nie utrudniać sobie życia, to może lepiej nie widzieć pewnych rzeczy. Nasz Pan w taki sposób nie zachowywał się, dlatego tak mało mu zostało. Na ostatnie 13 godzin jego życia, wśród których cierpienie było jego jedynym doświadczeniem, zostało mu 1% witalności. I nasz Pan musiał, właśnie mając tak niewiele sił witalnych w sobie, tak niewiele energii życiowej, musiał znieść te doświadczenia, jedne z najcięższych, jakie go spotkały w jego życiu, czy nawet najcięższe w jego życiu, doświadczenia krystalizujące jego charakter, musiał znieść je doskonale. A każdy z nas wie, bo przeżył na własnej skórze, że im bardziej jest wyczerpany, im bardziej jest zmęczony, niedospany, tym trudniej mu jest właściwie się zachować w tych sytuacjach, jakie życie przed nim stawia, że gdy jest wypoczęty, pełen sił, nic mu nie dolega, nic go nie boli, no to łatwiej jest wtedy zachować się tak, jakby należało. Gorzej, im bardziej nam coś doskwiera, jesteśmy zmęczeni, wyczerpani, to tym trudniej jest to uczynić. A nasz Pan, będąc tak ledwo żywy, musiał stawić czoła tym najcięższym doświadczeniom, które na niego przyszły. Tutaj zaczęło się to wszystko od ogrodu Getsemane, od tej jego godzinnej walki, którą musiał stoczyć w ogrodzie Getsemane, kiedy to właśnie pocił się krwawym potem. I zanosił, jak to apostoł Paweł napisał, że za dni ciała swego zanosił modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował i został wysłuchany z powodu swej pobożności. Zanosił modlitwy i uniżone prośby, by być zachowanym od śmierci. Oczywiście, jak to rozumieć? No, bo przecież jeżeli został wysłuchany, modlitwy, by zostać zachowanym od śmierci i został wysłuchany, a przecież wiemy, że umarł na krzyżu. Więc to chodzi, żeby został zachowany, nasz Pan przecież nie modlił się o to, by nie umrzeć w Getsemane, bo przecież on wiedział, że po to przyszedł na świat, żeby umrzeć. Gdyby teraz chciał wycofać ofiarę, no to cała jego misja stawała się bezsensowną w ogóle, więc nasz Pan nie prosił o to, by w ogóle nie umrzeć, bo on wiedział, że właśnie po to przyszedł, żeby umrzeć, żeby złożyć ofiarę okup za człowieka. Nie chciał, nasz Pan się tylko martwił o to, że umrze wtórą śmiercią. Czyli to jego stworzenie się martwiło o to, bo gdyby w swojej misji była jakaś skaza w jego misji, jakaś niedoskonałość, to śmierć jego na krzyżu byłaby śmiercią jego jestestwa. Nie tylko śmiercią ciała ludzkiego, ale byłby to koniec. Jego już wtedy by nie zmartwychwstał. I o to się tak bardzo martwił, troskał nasz Pan w ogrodzie Getsemane, w tych doświadczeniach, bo szatan, który chciał doprowadzić go do upadku, podsunął mu tą sugestię, a może coś w przeciągu tych 3,5 roku zrobiłeś nie tak, jak trzeba. W związku z tym czekacie śmierć ze strony boskiej sprawiedliwości. I nasz Pan musiał odrzucić tę sugestię, po czym zmagać się z jeszcze większą obawą, czy w nadchodzących 13 godzinach, kiedy wiedział, że czekają go wyjątkowo ciężkie doświadczenia, przesłuchania przed Sanhedrynem, przed Piłatem, droga krzyżowa, a po drodze jeszcze przecież był bity, związany, krępowany, bity, opluwany, znieważany, koronę cierniową mu wkładano, krzyż na niego wkładano, Via Dolorosa, znane nam pojęcie, tak, droga, tutaj ta cierpienia naszego Pana, a później ukrzyżowanie na Golgocie, to wielkie cierpienia fizyczne i wielkie cierpienia umysłowe związane z tym, co go wtedy spotykowały, te zniewagi i odrzucenie, z jakim musiał się zmierzyć. Nasz Pan martwił się w Getsemane, czy podoła. Czy podoła tym doświadczeniom, bowiem wiedział, że to, co się dzieje, to nie przelewki. Bo gdyby nie udało mu się czegokolwiek, to spotkałby się z niezadowoleniem ze strony swojego Ojca, wielkiego Boga, a przecież miłował Boga miłością najwyższą i myśl o tym, że mógłby zrobić coś, co nie będzie miało pełnej akceptacji u Ojca, wywoływała u niego przerażenie. My nie mamy aż tak wielkiej miłości do Boga, żebyśmy wpadali w przerażenie, że może zrobiliśmy albo może zrobimy coś, co nie spodoba się naszemu Ojcu, bo nasze zmysły są przytępione i nasza miłość do Boga nie jest tak wielka jak miłość Jezusa. Wiedział także, że najdrobniejsze uchybienie z jego strony unieważni całą jego misję. Misję złożenia okupu. Okup złożony wtedy, jego ofiara nie będzie doskonała i Bóg nie będzie mógł przyjąć jej jako zapłatę za człowieka. Nie będzie to równoważna, odpowiednia cena. No i to, co o czym wspominałem, po trzecie, też wiedział o tym, że dla niego samego osobiście będzie to oznaczało koniec istnienia, śmierć, którą wieczną, z której nie ma żadnej zbawienia, gdyby nie dopiął w czymś, to dlatego zanosił takie uniżone prośby z wołaniem wielkim i ze łzami, żeby od takiej śmierci zostać zachowanym. No, i dlatego mówił, że smętna jest dusza moja aż na śmierć. Stąd wynikał jego smutek. Z tego powodu, przychodząc tak ciężkie doświadczenia, szukał wsparcia. Szukał wsparcia u swoich najbliższych, u tych trzech uczniach mu najbliższych, których zabrał ze sobą do grobu, do ogrodu Getsemane, i Piotr, tak, Jakub i Jan, jego najbliżsi, najwierniejsi jego uczniowie. Chciał, żeby czuwali wraz z nim, ale oni byli zmęczeni, spali. Gdy nasz Pan odszedł, zostawił ich na kilkanaście minut. Odszedł dalej, żeby się tutaj pomodlić do Boga na osobności. Kazał im czuwać i się modlić. Wraca, żeby jakąś pociechę u nich znaleźć. A oni śpią. Tak? I ta sytuacja się powtarza. Trzy razy nasz Pan przychodzi, a nie za każdym razem śpią. Nie widzą, nie dostrzegają wagi tego sytuacji, nie wiedzą, że losy świata są w tej chwili na szali. Gdyby zdawali sobie z tego sprawę, to by na pewno przemogli swoją senność i swoje zmęczenie, ale do nich wciąż nie mogło docierać, nie mogło dotrzeć to, że misja naszego Pana się kończy, że kilkanaście godzin nasz Pan umrze i już go jako człowieka więcej nigdy z nimi nie będzie. Oni byli tego wszystkiego nieświadomi. Wydawało mi się, że to kolejna noc w ogrodzie Getsemane, gdzie już i wcześniej z naszym Panem się udawali i nasz Pan się modlił, a teraz taki nasz Pan wydaje się być jakiś bardziej podekscytowany, ale nie docierało do nich to, co się dzieje, i nie byli w stanie dostarczyć mu wsparcia, którego nasz Pan szukał. To kolejna część krzyża naszego Pana. Brak zrozumienia o ludzi, nawet tych mu najbliższych, u apostołów, a nawet u tych apostołów, którzy byli mu najbliżsi, nasz Pan nie mógł znaleźć wsparcia i zrozumienia tutaj na ziemi podczas swojej misji. Dlatego też Bóg, widząc tą sytuację, udzielił mu wsparcia, jak to opisuje jedna z Ewangelii, że przystąpili aniołowie i usługiwali naszemu Panu. Jak pomoc jest potrzebna, a nikt z ludzi nie jest jej w stanie dostarczyć, to Bóg wyśle duchową istotę, która jest na usługi Boga i która zawsze doskonale wypełnia Jego wolę, zresztą której Bóg wydaje bezpośrednie rozkazy i polecenia, żeby zrobiła to czy tamto. Majeta w Ewangelii zapisuje, że przystąpili aniołowie i usługowali mu, bo nasz Pan tego potrzebował, a ludzie nie byli w stanie mu tego zapewnić, więc Bóg pomoc anielską dał mu. Z takim smutkiem i z takimi cierpieniami nasz Pan musiał zmierzyć się w trakcie swojego życia i zmierzył się zwycięsko. Odniósł zwycięstwo. Tą ofiarę swoją dokończył zwycięstwo. Zdobył prawo do życia na ludzkim poziomie. I to prawo może udzielić ludzkości. Dlatego jest największym dobrodziejcą, największym dobroczyńcą całej ludzkości. Za każdego człowieka spróbował śmierci i korzyść ma każdy z tej jego ofiary. Jak nie w tym życiu, to w warunkach tysiąclecia każdy z tej ofiary będzie mógł skorzystać, bo Jezus za każdego śmierci spróbował i każdy w Jego okupie jest objęty. Każdy, kto jest dzieckiem naszego praojca Adama, jest w tym objęty, bo okup za praojca Adama został złożony i za wszystkich jego potomków. Dlatego dzisiaj zebraliśmy się, żeby właśnie uczcić pamięć tak wielkiego wydarzenia i tak wielkiej istoty, jaką jest nasz Pan Jezus Chrystus. Śpiewaliśmy w jednej z pieśni, że o tym największym z nas, rzeczywiście największym z ludzi, jacy kiedykolwiek po ziemi chodzili, który dla nas uczynił to, czego nikt inny nie mógł uczynić. Więc dzisiaj szczególnie wspominamy, zwiastujemy śmierć naszego Pana i uczestnicząc w pamiątce symbolizujemy, czyli pokazujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazuje uczestniczenie w pamiątce jest wyrazem naszej wiary w ofiarę Jezusa i w jej skuteczność przed Bogiem. uczestnicząc w pamiątce, pokazujemy, że wierzymy w to, że Jezus usprawiedliwia nas przed Bogiem i Bóg nie patrzy na nas, jakbyśmy byli sprawiedliwi, jakbyśmy przykryci szatą sprawiedliwości Chrystusowej, która przykrywa nasze grzechy. Dzięki temu możemy stać się przyjaciółmi Boga, a nie wrogami, bo każdy grzesznik jest wrogiem Boga, ale grzesznik, którego grzech został przykryty, stoi przed boską sprawiedliwością bez tego grzechu, bo jego grzech jest zakryty. Więc to pokazujemy naszą wiarę w Jezusa i pokazujemy także pragnienie, że to, że chcemy karmić się Jego doskonałością, to pokazaną w Jego ciele, które w naszych emblematach pokazane jest przez niekwaszony chleb, czyli niegrzeszny chleb. Bo uczestnicząc w pamiątce, pokazujemy, że przyszliśmy do Boga już teraz, poświęciliśmy Mu swoje życie i już chcemy teraz rozpocząć proces restytucji, proces powrotu do utraconej doskonałości, nie czekając, aż Bóg rozpocznie ten proces ogólnie z całym rodzajem ludzkim poprzez rozpoczęcie ziemskiej fazy Królestwa Bożego. Bóg zawsze się cieszy z tych, którzy do Niego przychodzą i każdy, kto do Niego przychodzi, Bóg daje mu najwięcej, co w owym czasie ma do zaoferowania. A w obecnym czasie ma do zaoferowania nam rozpoczęcie procesu restytucji, podnoszenia się z upadku, sięgania ku, zmierzania ku doskonałości przed rozpoczęciem ziemskiej fazy Królestwa Bożego, przed rozpoczęciem tego, co nazywamy milenium, tysiącletnim pośredniczącym panowaniem Chrystusa. Więc ci, którzy wierzą w Boga, którzy wierzą w skuteczność ofiary Jezusa przykrywającej nasze grzechy, ci, którzy są poświęceni Mu na służbę, są zachęcani do tego, żeby brać udział w pamiątce, żeby poprzez branie udziału w pamiątce wyrażać swoją wiarę w skuteczność ofiary Jezusa i swoje poświęcenie się Bogu na służbę. Takie mamy znaczenie emblematów, które używamy w pamiątce i przystąpimy za chwilkę do tych emblematów zgodnie z tym porządkiem, jaki nasz Pan ustanowił po tym, gdy ze swoimi uczniami na początku 14 Nisan spożył ostatnią wieczerzę paschalną, to potem ustanowił nowe znaczenie spożywanego wówczas niekwaszonego chleba i spożywanego owocu winorośli, nadał temu nowe znaczenie i my właśnie w oparciu o to nowe znaczenie będziemy takowe emblematy sporządzali, tak jak to nasz Pan ustalił.